Już jutro tradycyjnie w uroczystość Wszystkich Świętych, a zwłaszcza pojutrze, w dzień zaduszny, staniemy nad grobami bliskich nam zmarłych, aby modląc się, dziękować dobremu Bogu za ich życie, za to wszystko, co dobrego nam przekazali i co dobrego przez nich zdziałał Bóg dla nas. Będziemy także błagać Boże miłosierdzie o odpuszczenie im grzechów i przyjęcie do nieba. Skoro podejmujemy tyle trudu dalekiej podróży, by choć przez chwilę zatrzymać się nad grobem bliskich i kochanych nam osób, zwłaszcza rodziców, którzy przekazali nam życie, to wypadałoby przynajmniej pomyśleć i wspomnieć o tych, którzy przez sakramentalną posługę dali nam życie duchowe, a więc o naszych zmarłych księżach, tych, którzy nas chrzcili, na katechezie uczyli wiary, podnosili na duchu w sakramencie pokuty i karmili chlebem życia podczas mszy świętych. Wypadałoby też pamiętać o tym kapłanie, który błogosławił nasze małżeństwo albo towarzyszył nam poprzez pracę duszpasterską w parafii. Na wielu cmentarzach parafialnych są groby księży, którzy pochodzili z tej parafii albo w niej pracując zakończyli swe życie. Są też parafie, które są dumne z tego, że na ich cmentarzu spoczywa jakiś kapłan. Jakie to budujące, kiedy nie tylko z okazji dnia zadusznego, ale na co dzień na grobach kapłanów leżą świeże kwiaty i palą się znicze. To przejaw wdzięczności i najlepsze świadectwo, że życie i praca danego księdza nie pozostała daremna, że życie duchowe, jakie zaszczepiał w ludziach powierzonych jego pasterskiej trosce, teraz owocuje wdzięczną pamięcią i wiarą w to, że życie zmienia się, ale się nie kończy. Ksiądz z racji celibatu nie ma swojej rodziny, a krewni, zwykle zajęci swoimi sprawami, nie zawsze pamiętają o nim po śmierci. Czasem nawet niewiele wiedzą na temat jego życia i posługi, bo z oczywistych względów był on na ogół cały czas poza rodziną. Bywa też niestety, że rodzina przypomina sobie o swoim krewnym księdzu dopiero wtedy, gdy zbliża się kres jego życia, albo już po śmierci, w nadziei otrzymania w spadku zgromadzonych przez niego dóbr, które miały mu posłużyć jako zabezpieczenie na ostatnie lata życia. Zdarza się niekiedy, że rodzina wykłóca się z kurią biskupią czy parafią, a nawet wytacza procesy sądowe o rzekomy majątek księdza, nie wiedząc, że bardzo często w swoim testamencie albo jeszcze przed śmiercią księża swoje dobra materialne przeznaczają na rzecz czy to parafii, dzieł charytatywnych czy innych celów apostolskich. Tak naprawdę nie zostaje nic w spadku. Rodziną kapłana jest Kościół, a konkretniej prezbiterium danej diecezji czy zakonu, czyli ogół księży do niej należący, jak również parafia, w której kapłan posługuje. Skoro przez całe życie służył tej duchowej rodzinie, to po śmierci ma prawo spodziewać się od niej przynajmniej modlitewnej pamięci. Na ogół nie ma z tym problemu. Zwykle, gdy kapłan umiera na parafii, niezależnie czy jest, czy był w pełni sił, czy w sędziwym wieku, na jego pogrzebie oprócz wielu księży gromadzi się duża liczba wiernych. Czasem jest to imponujący orszak z trumną zmarłego kapłana na cmentarz. To świadczy, jak bardzo wierni kochają kapłana, a przede wszystkim rozumieją i doceniają znaczenie kapłaństwa dla ich osobistego życia duchowego i wiecznego zbawienia. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że niektórzy z nich przychodzą z ciekawości, bo takie pogrzeby nie zdarzają się często. Ponadto jest biskup czy kilku biskupów i mnóstwo księży, także tych znajomych. Niemniej jednak, jak pisał kiedyś w swojej książce ksiądz Ludwik Bieleżewski we wspomnieniach z pracy na wschodzie, nawet w śmierci i pogrzebie ksiądz nie zostaje nigdy sam. Zawsze są przy nim wierni. A skoro już mówimy o pogrzebie kapłana, to warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zacznijmy od samego przygotowania umierającego kapłana na ostateczną chwilę przejścia do wieczności. Jak każdy wierny, także on przystępuje do spowiedzi. Czasem jest to spowiedź generalna z całego życia. Potem przyjmuje sakrament namaszczenia, którego celem jest podniesienie na duchu w obliczu nieuchronnej śmierci i uświęcenie cierpienia, a więc włączenie go w zbawczą mękę Chrystusa. Powszechnie wiadomo, że przy udzielaniu sakramentu namaszczenia olejem chorych poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek podczas mszy świętej Krzyżma namaszcza się dłonie i czoło chorego. Jednak mało kto wie, że w przypadku kapłana, którego dłonie już zostały namaszczone podczas sakramentu święceń, przy sakramencie chorych namaszcza się nie wnętrze dłoni, ale ich wierzch przez szacunek dla tamtego kapłańskiego namaszczenia. Także przy pogrzebie jest pewna odmienność. Otóż trumnę kapłana, a tym bardziej biskupa, na czas mszy świętej pogrzebowej ustawia się przed ołtarzem inaczej niż trumnę innych wiernych. Ponieważ kapłan przez całe życie stawał przy ołtarzu twarzą do ludu, więc trumnę ustawia się głową do przodu tak, że gdyby powstał, stanąłby twarzą do wiernych. Tymczasem trumnę wiernych świeckich czy osób konsekrowanych, którzy nie byli kapłanami, ustawia się nogami do przodu na znak, że gdy powstaną, zwrócą się twarzą do Chrystusa obecnego na ołtarzu. Wchodząc do kościoła, gdzie odprawia się pogrzeb kapłana, a więc biskupa czy prezbitera, nie trudno zorientować się, kto leży w trumnie. Zgodnie bowiem ze zwyczajem, na trumnie kapłana kładzie się kielich z pateną oraz fioletową stułę, czasem także jego nakrycie głowy, zwane biretem. A w przypadku biskupa, oprócz tego na trumnie kładzie się otwartą księgę Pisma Świętego oraz jego purpurowy biret lub mitrę. Przypomnijmy, że podczas pogrzebu świętego Jana Pawła II, który był 8 kwietnia 2005 roku, na placu świętego Piotra, na jego trumnie, położono duży, otwarty ewangeliarz. Od początku mszy świętej silny wiatr targał szatami kardynałów i biskupów. Przewracał także kartki tego pokaźnych rozmiarów ewangeliarza. W czasie pierwszego czytania podmuch silnego wiatru przewrócił do końca kartki tej księgi i ostatecznie zamknął jej okładkę z taką siłą, że cała księga aż podskoczyła. Odczytano to jako wymowny znak profetyczny. Powiew wiatru bowiem jest symbolem Ducha Świętego. Różnie interpretowano to zdarzenie, na przykład jako znak, że wraz ze śmiercią papieża zamknęła się jego księga ewangelicznego życia, albo że to szarpanie szatami liturgicznymi kardynałów to jakaś przestroga. W swojej książce pod tytułem Dlaczego święty? Ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie kanonizacyjnym świętego Jana Pawła II, odnotowuje inny, mniej znany epizod, który w trakcie pogrzebu Jana Pawła II miał miejsce w Meksyku, w bazylice sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Wierni tam zgromadzeni śledzili transmisję pogrzebu papieża na telebimach. Wcześniej ulicami stolicy Meksyku przeszła procesja, której towarzyszył papa mobil, w którym umieszczono fotel używany przez Jana Pawła II w czasie jednej z jego pielgrzymek. Kiedy potem fotel ustawiono w drzwiach bazyliki, nagle, w tym samym momencie, w którym na placu świętego Piotra powiał silny wiatr, w Meksyku, w bazylice Matki Bożej z Guadalupe, na tronie papieskim przysiadł gołąb. A wiemy, że gołąb to biblijny symbol Ducha Świętego. Jak odczytać te prorocze znaki? Czas pokaże. Wracając do celebracji kapłańskiego pogrzebu, trzeba dodać, że w całym swoim przebiegu niczym się on zasadniczo nie różni od pogrzebu każdego wiernego. Może z wyjątkiem niektórych modlitw, w których celebrans, przywołując fakt, że zmarły został wyświęcony na kapłana albo obdarzony godnością biskupa, błaga w imieniu Kościoła o jego udział w niebieskiej chwale lub żeby został dołączony do grona apostołów. Jeśli chodzi o miejsce pochówku, to podtrzymywany jest zwyczaj, o ile warunki na to pozwalają, że biskup diecezjalny chowany jest w krypcie katedry. W podziemiach lub w przedsionkach kościołów, oczywiście o ile przewidziana jest taka możliwość, czasem bywają chowani szczególnie zasłużeni dla danego kościoła kapłani, których życie było nieposzlakowane. Zawsze jednak wymaga to zgody biskupa, a decyzje takie z uwagi na długoletnie konsekwencje powinny być podejmowane z wielką rozwagą. Natomiast niewskazane jest grzebanie wiernych świeckich w obrębie kościołów, nawet jeśli byli hojnymi darczyńcami lub kimś ważnym w życiu społecznym, gdyż z uwagi na różne okoliczności ich życia i śmierci zwykle wzbudza to wiele kontrowersji i zgorszenia, czego przykład mieliśmy całkiem niedawno. Tymczasem na grobie kapłana, oprócz jego imienia i nazwiska, godności i funkcji kościelnych oraz daty narodzin i śmierci, ewentualnie daty święceń, zamieszcza się jakąś biblijną sentencję albo jego kapłańską dewizę, którą zamieścił na swoim obrazku prymicyjnym. W znacznym stopniu zależy to od jego ostatniej woli zawartej w testamencie. Każdy bowiem kapłan ma obowiązek sporządzić testament, w którym nie tylko chodzi o zadysponowanie tym, co po sobie pozostawi, ale także przekazanie budującego przesłania dla tych, których z woli Boga Najwyższego uprzedza w drodze do wieczności. Święty Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: po śmierci proszę o msze święte i modlitwy. Podobną prośbę w swoich testamentach wyraża wielu kapłanów. Nasza więc modlitewna pamięć o nich, szczególnie w tym czasie zadumy nad śmiercią i umieraniem, jest wypełnieniem ich testamentów. Z pewnością z wielkim także duchowym pożytkiem dla nas.